To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Codziennie stykamy się z substancjami chemicznymi w powietrzu, w jedzeniu, w kosmetykach. Wiele z nich pomaga nam żyć wygodnie, jednak w większej dawce na dłuższą metę może nam poważnie zaszkodzić. Dziś w wykładzie otwartym w radiu RMF 24 porozmawiamy o tym, gdzie czają się toksyny, jak wpływają na nasz organizm i czy da się przed nimi uchronić. Zajrzymy również w te obszary, gdzie po trucizny, zwłaszcza substancje, które uzależniają, sięgamy sami, czyli używki, alkohol, środki psychoaktywne, ale też niektóre leki. Dzisiaj naszym gościem jest pani doktor Beata Szkolnicka, specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej, zawodowo związana z Pracownią Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracownią Toksykologii Zakładu Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dzień dobry pani doktor, witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani doktor, na co dzień pracuje pani w laboratorium, jednak nie jest to praca takiego typowego specjalisty, prawda? Bo specjalistów laboratoryjnej toksykologii medycznej jest niewielu w Polsce, prawda? Czym się zajmujecie?
Tak, to prawda. Praca diagnosty laboratoryjnego, który zajmuje się laboratoryjną toksykologią medyczną, różni się zdecydowanie od pracy w ogólnym laboratorium i z racji właśnie takiej specyfiki wymaga... Jest bardzo dobrze, jeśli pracownicy posiadają specjalizację z laboratoryjnej toksykologii medycznej, bo jest to taka specyficzna, wąska dziedzina. Głównym zadaniem jest pomoc w diagnozowaniu pacjentów, którzy znaleźli się w sytuacji, że byli narażeni na substancje toksyczne. Może być to narażenie celowe, ale też bardzo często zdarzają się zatrucia przypadkowe, czyli narażenia przypadkowe na substancje chemiczne, różnorakie.
Jak długo się robi taką specjalizację?
Specjalizacja trwa 5 lat. 5 lat związane jest to z realizowaniem tego kursu specjalizacyjnego pod opieką specjalisty, który już właśnie taką specjalizację posiada. Kursy są dwutygodniowe, realizowane w placówkach, ściśle też związanych z toksykologią. I tutaj mieliśmy szczęście, ponieważ w Krakowie jest Instytut Ekspertyz Sądowych. I to jest taki topowy, najlepszy instytut związany z identyfikacją substancji toksycznych, działający głównie na zlecenie prokuratury i policji. Więc oni są związani z tą toksykologią sądową.
Nie wiem, jak to wygląda. Czy mogą trafiać do was jakieś próbki, czy też pytania z innych krajów, czy tylko w Polsce?
Nie, trafiają. Tak? Próbki może nie, ale pytania jak najbardziej.
Czyli konsultują się z wami, tak?
Tak, ta infolinia, o której jeszcze tam będziemy później mówić, to jest telefon ogólnie dostępny i w związku z tym też, w związku z tym, że wielu Polaków jest za granicą, znajduje ten numer i też dzwoni i pyta i prosi o poradę.
I całe szczęście, i mamy takich specjalistów. Wasza praca, pani doktor, przypomina pracę czasami detektywa, choć zamiast tego szkiełka i oka do zadań specjalnych wykorzystujecie, z tego co wiemy, ultra nowoczesne komputery. Czy z takim zapleczem technicznym można dziś identyfikować właściwie każdą toksynę?
Generalnie, potencjalnie oczywiście tak. Ale musimy odróżnić laboratoria sądowe, policyjne czy kryminalistyczne od niestety gorzej doposażonych i dofinansowanych laboratoriów klinicznych. Niestety wiąże się to teraz z takim ścisłym zarachowaniem finansowych jednostek służby zdrowia, ochrony zdrowia. My mamy tutaj szczęście w Krakowie, że w Szpitalu Uniwersyteckim jest jedno z lepiej wyposażonych laboratoriów w Polsce, bo generalnie takich jednostek jest kilka w ogóle w Polsce. Więc posiadamy i stosujemy, bo taka jest potrzeba, bardzo różne metody. Od takich bardzo prostych testów, nawet barwnych, od szybkich też testów, które teraz są dostępne na rynku, ale je dokładnie sprawdzamy, weryfikujemy, do metod tak zwanych referencyjnych, czyli takich już najlepszych, które bezsprzecznie stwierdzają, że dana substancja w danym stężeniu znajduje się w krwi lub w moczu.
A zdarzyło się państwu tak, że była jakaś substancja toksyczna i państwo nie potrafili zgadnąć, co to jest?
Na pewno tak jest, dlatego że my oznaczając musimy się odnieść do jakiegoś wzorca. Musimy się odnieść już do substancji, którą znamy. I to zadanie syntezy związków nieznanych leży właśnie po stronie Instytutu Ekspertyz Sądowych czy Związku, czy Zakładów Medycyny Sądowej. I tak było tej historii z dopalaczami, kiedy pojawiały się nowe dopalacze, to oni byli i tym się zajmowali, że identyfikowali te nowe substancje, które były wpuszczane na rynek. My działamy już tak odtwórczo. Musimy właśnie porównać tą strukturę związku ze związkiem już znanym.
Wasze laboratorium, pani doktor, ściśle pracuje z oddziałami toksykologii, zarówno tymi, które leczą dorosłych, jak i dzieci, ale też z taką pilną konsultacją, bo dzwonią do pani doktor również lekarze ze szpitali, w których nie ma takich oddziałów, a na SORY z kolei trafiają tam pacjenci z groźnymi zatruciami. Jakie to są przypadki, pani doktor?
No, musimy je rozdzielić w zależności od tego, czy substancja została przyjęta celowo, czyli mamy do czynienia z taką reakcją sytuacyjną, prawda, kiedy ktoś ciężko psychicznie zniósł jakąś sytuację życiową i targnął się na swoje życie, od sytuacji przypadkowych. Dlatego, że wtedy zdecydowanie inna dawka jest dostarczana do organizmu i też w zależności od wieku. Jeśli mówimy o dorosłych, są to inne substancje. Jeśli mówimy o dzieciach, to są inne substancje. No, jeśli chodzi o dorosłych, to najczęściej niestety są to próby samobójcze przy użyciu leków lub wśród osób uzależnionych przyjęcie jakiejś dużej dawki substancji psychoaktywnej lub też w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, od etanolu, tych alkoholi niespożywczych. I to niestety jest na porządku dziennym i codziennie mamy do czynienia z takimi sytuacjami.
Pani doktor obsługuje również infolinię, o której wspominaliśmy, informacji toksykologicznej i tam może zadzwonić każdy, prawda? Kto potrzebuje jakiejś porady?
Kto dzwoni? Wszyscy, tak naprawdę wszyscy. I ta jedna grupa to właśnie pracownicy ochrony zdrowia, czyli lekarze, tak jak pan powiedział, czy w szpitalnych oddziałach ratunkowych, czy na oddziałach pediatrycznych, kiedy konsultują z lekarzami, naszymi toksykologami klinicznymi, czy ich postępowanie lecznicze będzie prawidłowe, radzą się po prostu, bo nie mają takiego doświadczenia. A drugą grupą to są osoby prywatne i najczęściej dzwonią rodzice małych dzieci.
No właśnie, pani doktor, toksyczne substancje, one są wokół nas, to wiadomo, prawda? Jakie substancje otaczają nas na co dzień? W sensie w domu, w pracy, w kosmetykach, w żywności. I czy to prawda, że wszystko jest trucizną, tylko zależy od dawki?
Tak, to jest prawda. To jest zdanie, które żyjący na przełomie XV i XVI wieku taki medyk sformułował. Wszystko jest trucizną i nikt z nią nie jest, tylko dawka czyni truciznę. I tak faktycznie jest, bo na przykład w przypadku leków, kiedy stosujemy dawki terapeutyczne i postępujemy zgodnie z zaleceniem lekarza, to działamy na swoją korzyść. Ale jeżeli już przyjmujemy zdecydowanie większą dawkę, no to sobie szkodzimy. Podobnie jest w sytuacji każdej substancji, ponieważ bardzo małe ilości niektórych substancji, pomimo że są toksyczne, nie mają tak wielkiego wpływu na organizm człowieka. Ale też z drugiej strony prawdą jest, że jesteśmy otoczeni niesamowitą ilością substancji chemicznych. No, wystarczy wejść do łazienki i zobaczyć, ile się ma postawionych chociażby środków do higieny osobistej, prawda? Ile posiadamy środków czystości w domu.
No i to stawiamy wysoko na półce, żeby dzieci nie dosięgły.
To bardzo dobrze pan to powiedział. To jest bardzo cenna uwaga, o tym trzeba pamiętać. Dlatego, że dzieci są niesamowitymi, mają niesamowite umiejętności dosięgnięcia, odkręcenia nawet tych wszystkich zakrętek, które są takie bezpiecznie.
A czasami nawet nam jest bardzo trudno je odkręcić.
Tak, ja też to potwierdzam. Potrafią absolutnie. Także jesteśmy otoczeni bardzo dużą ilością substancji, która została w tokach produkcyjnych wytworzona dla naszego dobra, żeby ładnie było nam czyściej, lepiej, wygodniej.
Tak, i bardziej kolorowo, bo te wszystkie pastylki na przykład do prania, one są kolorowe, kuszą, jak cukierki.
To niestety muszę powiedzieć, że tutaj pan dotknął takiego bardzo celnie, ponieważ to jest przebój. Nie ma dnia, żeby nie było telefonu dotyczącego właśnie spożycia przez dzieci. Czy kapsułki do prania, czy kapsułki do zmywarek i teraz przebój też ostatnich lat już, to są te żelowe krążki do toalet, które się umieszcza, prawda, w celu higienizacji. To jest bardzo często spożywany produkt przez dzieci.
A to jest strasznie toksyczne chyba, prawda?
To znaczy nie jest to bardzo toksyczne.
Żrące?
Nie, właśnie nie jest też żrące, jest drażniące.
Drażniące.
Te właśnie środki, o których powiedzieliśmy, czyli środki do toalet, do prania i do stosowania w zmywarkach, to są środki drażniące. One działają właśnie przeczyszczająco, mogą spowodować ból brzucha, mogą spowodować biegunkę u dziecka. I taką najgorszą rzeczą, jaką rodzice robią, generalnie w ogóle we wszystkich sytuacjach takiego zdarzenia, to jest panika. to jest panika. I co robią? Prowokują u dzieci wymioty. Tego nie wolno w ogóle robić, dlatego że substancje te, powracając przez przewód pokarmowy...
Znowu drażnią.
To jest raz, oczywiście, ale pienią się. I jeśli dziecko zachłyśnie się tymi wymiocinami, to dochodzi do chemicznego zapalenia płuc. I to jest bardzo już groźne schorzenie, więc lepiej zdecydowanie pozostawić dziecko w spokoju, nie poić znaczną ilością. Trzeba oczywiście oczyścić jamę ustną, ale nie podawać dużej ilości wody, albo nie dajesz Boże mleka, co też taką jest starodawnym chyba...
Tak, że mleko to trudne.
Bardzo wiele
jest.
Osób dzwoni, że ja już coś tam się zdarzyło, ja już wypiłem mleko, już białko jaja kurzego jeszcze. Nie, takich rzeczy nie trzeba robić. Zawsze, przede wszystkim oczyścić jamę ustną, jeśli narażenie miało miejsce tą drogą. Mhm. I właśnie skonsultować się z lekarzem toksykologiem, który poradzi na spokojnie, co zrobić.
Mhm. A jaki jest numer telefonu do Państwa, żeby zadzwonić, żeby
oczywiście
się skonsultować?
12 kierunkowy 411 99 99. Też można, jeśli nie jest potrzeba jakaś pilna, znaleźć nasz adres na stronie właśnie UJ-u, Collegium Medicum UJ. Jest tam adres mailowy. Można też kierować pytania pisemnie i też na takie odpowiadamy i radzimy.
A czy takie pastylki, te, które wkładamy do zmywarek, one też są tylko drażniące, czy...?
Generalnie tak. Zawsze dobrze jest wiedzieć, jaką substancję się posiada. To jest niestety dosyć duży problem. I w Polsce nagminny, że mamy substancję, ale przesypaną do innego pudełeczka, bo tak była mniejsza, albo bardzo groźne przelewanie do butelek po napojach, po wodach mineralnych różnych substancji.
To sam dorosły się może napić czegoś takiego.
Wtedy nie wiadomo. Albo na przykład jeszcze są to substancje przyniesione z pracy. To bardzo groźna sytuacja, a niestety mają one miejsce.
I co wy wtedy robicie?
No niestety, wtedy tylko już lekarz musi objawowo, obserwując pacjenta i wypytując go, zbierając wywiad, bo to jest w toksykologii bardzo ważna kwestia. Zebranie wywiadu, czyli ustalenie, czym ktoś się zatruł, na co był narażony, jaka była droga narażenia, czy była doustna, czy wziewna, czy przez skórę, jaka jest przypuszczalna dawka, jak dużo tej substancji ktoś mógł spożyć, jaki jest odstęp czasowy między tym zdarzeniem a tą konsultacją, prawda, jak tutaj lekarze muszą działać.
A jakie są takie nieoczywiste produkty, którymi możemy się zatruć, na przykład domowe rośliny?
Tak, rośliny to jest też bardzo popularny temat wśród rodziców dzieci, którzy do nas dzwonią. I są to zarówno rośliny te, które hodujemy w domu, ale też bardzo groźne mody dotyczące nasadzeń ogródków przydomowych, gdzie na przykład dzieci niekoniecznie tak cały czas kontrolowane przez rodziców przebywają.
Tak.
Też, no niestety, bardzo często gatunków roślin osoby sadzące nie znają, choć muszę powiedzieć, że teraz mamy dobrą pomoc, bo już jest identyfikacja, prawda, przez różne pomocowe aplikacje i już w tej chwili jest o wiele łatwiej ustalić plus minus, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, bo dotychczas, kiedy ktoś dzwonił, że byli na spacerze w parku, dziecko zjadło czerwone owoce, a owocujących na czerwono krzewów jest około 30 na przykład, więc wśród nich są toksyczne i nietoksyczne. Więc jest to problem nieustający, ale tak jak mówię, już teraz łatwiej przychodzi ta identyfikacja rośliny. Generalnie te rośliny, które hodujemy w domach, nie są silnie toksycznymi roślinami. W większości zawierają kryształy szczawianu wapnia. To są takie drażniące miejscowo substancje, które właśnie mogą spowodować obrzęk, opuchnięcie, zaczerwienienie błony śluzowej jamy ustnej. Więc też należy buzię wymyć dziecka, usunąć te pozostałości rośliny. Jedną z takich sytuacji, która nagminnie powtarza się co roku i związana jest z konwalią majową, to...
Konwalia majowa.
Tak.
Tak pięknie pachnie.
Tak. Bardzo groźna roślina. Jedna z najbardziej trujących. Zawiera glikozydy nasercowe, które powodują zaburzenia rytmu serca. Te substancje są zawarte w całej roślinie, ale też przedostają się do wody, w której przechowujemy na przykład bukiecik konwali. I co roku mamy telefony, że ktoś, dziecko na przykład, też pozostawiona woda w szklaneczce, prawda, i ktoś wypił. Takich sytuacji nie trzeba bagatelizować, trzeba się zgłosić wtedy koniecznie do szpitalnego oddziału ratunkowego. A najwięcej tych glikozydów nasercowych zawartych jest w kwiatach. Teraz w jesieni też zdarzały się narażenia na owoce konwali, bo w tej chwili są takie czerwone właśnie kulki.
A zapach tych konwali majowych to też źle wpływa na nas?
Nie, na szczęście nie, ale już na przykład perfumy z konwali wypite przez osoby uzależnione, to trzeba rozważyć i narażenie na etanol, ale też na te glikozydy. taka roślina teraz jest naprawdę codziennie prawie telefon, to jest cis pospolity. To jest taki iglasty krzew. I on ma teraz owoce właśnie czerwone też, które tak naprawdę, tam jest taka substancja taksyna bardzo groźna i zawarta we wszystkich częściach rośliny oprócz tego czerwonego owocu, bo tak przywabia ptaki, które zjadają i wydalając nasiono rozsiewają tą roślinę.
I czyli nigdy, cały jest toksyczny,
tak,
tylko nie...
Tak, i nigdy nie wiadomo, czy dziecko na przykład jak zjadło ten owoc, to czy rozgryzło tą łupinę, bo generalnie łupina nie powinna w przewodzie pokarmowym ulec uszkodzeniu. No ale nigdy tego nie wiadomo. A już trzy mogą być śmiertelnie trujące dla dziecka.
Cis pospolity.
Tak, a dla dorosłego 10.
Nie brakuje tych wszystkich kampanii społecznych. Oglądamy je w telewizji, widzimy je też w internecie. One poruszają temat używek. No i teraz nie chcemy moralizować, ale zajmiemy się tematem z takiego naukowego punktu widzenia. O alkoholu mówi się teraz ostatnio bardzo dużo i mówi się również, że to jest legalna trucizna. Dlaczego organizm tak źle sobie radzi z alkoholem, z metabolizmem alkoholu?
Z dawkami niewielkimi radzi sobie w miarę dobrze. Radzi sobie w miarę dobrze. Ale no niestety... Kiedy nie są to dawki takie standardowe, dopuszczane przez towarzystwa międzynarodowe, czy określane jako te bezpieczne, które możemy spożywać, chociaż generalnie oczywiście nie zachęcamy i to każda dawka alkoholu jest szkodliwa, już w tej chwili się uznaje. Teraz ostatnio była ta akcja związana z płodowym zespołem alkoholowym, prawda? Kiedy zwraca się już uwagę, że nawet niewielka dawka alkoholu wypita przez kobietę może być dla dziecka szkodliwa, bo nigdy nie wiadomo, na który moment rozwoju, prawda, płodu ten alkohol trafi.
A efekty niestety mogą być tragiczne.
Tragiczne i z tego, co wiemy od lekarzy, z którymi mamy kontakt w czasie stażu, które odbywają u nas w pracowni, to niestety skala używania alkoholu i palenia papierosów przez kobiety w ciąży jest olbrzymia. To jest pomimo jakby pełnej świadomości tego, bo nie można powiedzieć, żeby te osoby tego nie wiedziały. Wiedzą, ale niestety tak robią. Jak każda używka, alkohol powoduje taki szybki wzrost wysycenia szlaku nagrody w mózgu. Wzrost tych hormonów, które powodują, że czujemy się lepiej, czujemy się bezpieczni, czujemy się pewni siebie, nie mamy problemu z kontaktem z innymi, a to myślę dla wielu osób teraz się robi coraz większym problemem, zwłaszcza wśród ludzi młodych.
I też, bo siedzimy ciągle w internecie.
Tak. I też z raportów takie, które są publikowane, wynika, że już osoby, no i też niestety wiemy z kontaktów z lekarzami, pediatrami ze szpitalnych oddziałów ratunkowych, osoby 14-15-letnie są głęboko upojone i zwraca się uwagę na to, że coraz więcej osób pije rzadziej, ale zdecydowanie więcej. Wśród młodych, 14-15-16-letnich.
Potem co z takim 16-14-latkiem robić, jak on trafia do was na toksykologię?
To są osoby, które nie trafiają do nas, bo u nas są hospitalizowane osoby dorosłe, ale w Instytucie Pediatrii, prawda, w Prokocimiu, czy w Szpitalu Świętego Ludwika, czy w Szpitalu Żeromskiego są oddziały pediatryczne, gdzie przebywają osoby głęboko upojone, no i tam no, muszą być hospitalizowane. Jest to niestety bardzo poważny problem i taki sygnał, że już jest niedobrze, prawda?
A jak wygląda taki proces odtruwania takiej młodej osoby?
To myślę, że to jest podobnie jak u osób dorosłych. To jest zabezpieczenie wszystkich funkcji życiowych, prawda, podaż płynów i kontrola zachowania, bo bardzo często te osoby są agresywne.
To alkohol, pani doktor, a jak działają substancje psychoaktywne? Czy to jest w ogóle zupełnie jakiś inny mechanizm niż upojenie alkoholowe?
Sam mechanizm działania na ośrodkowy układ nerwowy generalnie jest ten sam, bo chodzi nam o osiągnięcie takiego stanu dobrostanu, którego nie jesteśmy w stanie osiągnąć w jakichś standardowych czynnościach. Z naszych kontaktów z osobami, które zajmują się terapią uzależnień, zwracają one uwagę na to, że nic nie jest tak atrakcyjne w tej chwili dla młodych, jak właśnie sięganie po używki. Nie mają takiego hobby po prostu, możemy powiedzieć. Nie mają pasji. I głównym problemem dla wychowawców, dla rodziców w tej chwili wydaje się który stoi przed nią, to jest wskazanie dziecku jakiegoś zainteresowania, które da mu właśnie takie poczucie satysfakcji z tego. wiem, że może to być śmieszne, ale prawda, pani szydełkująca lub pani haftująca lub działkowicz, prawda? To są osoby, lub nie wiem, osoby, które układają puzzle, prawda? To są osoby, które mają jakieś zainteresowanie, które coś satysfakcjonuje. Ja śmieję się, ja uwielbiam na przykład, jak wysprzątam sobie jakieś pomieszczenie, siadam, patrzę, pięknie wysprzątane, albo pięknie jest skoszony ogród. I to daje satysfakcję. Nie wszystkim, jak widać.
Albo sport, albo spacer nawet jakiś przyjemny.
Tak. No właśnie mieliśmy kontakt z takim panem policjantem, który zajmował się terapią uzależnień. On w tej chwili już jest emerytowaną osobą i właśnie stworzył drużynę walki wręcz dla chłopców i przyciągał dosyć duże rzesze chłopców. I o tym właśnie mówię, że trzeba zarazić jakąś pasją. W tej chwili ta fala i to możliwości kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, między innymi dlatego są tak łatwe, że zmienił się ten kanał dostępu. Dawniej jeszcze, no ja pamiętam, jak poszłam do pracy, to była najpopularniejszą taką używką była polska heroina, czyli acetylowana morfina, no, która w sposób taki najbardziej niebezpieczny dla organizmu była dożylnie podawana. To jest ten sposób uzależnienia, który, jeśli ktoś oglądał film Skazany na bluesa i uzależnienie pana Richarda Ridla, prawda, to jest właśnie ten niestety taki galopujący i dramatycznie przebiegający szybko proces niszczenia organizmu, ale wymagał kontaktu z dealerem, wymagał kontaktu z pewną grupą ludzi.
A teraz?
A w tej chwili internet, w tej chwili no i darknet, i nie tylko, jest ta dostępność w przeciągu naprawdę bardzo krótkiej chwili, nawet osoby niezorientowane, a młodzież jest bardzo dobrze zorientowana, w jaki sposób zamówić sobie, bo to się zamawia z dostawą na miejsce. No niestety, osoby, które się tym zajmują, wiadomo, są to grupy przestępcze, więc w sposób perfekcyjny mają opanowany, gdzie ta dostawa się ma odbyć, to jest pod drzewem, pod kamieniem, na ławce, tam się odbiera, nie ma kontaktu.
Jakie to są substancje najczęściej?
Generalnie na rynku dostępne są dwie grupy substancji. Jedne to te narkotyki dawne, prawda? Czyli klasyczne, pochodne opiatów, pochodne tetrahydrokanabinoli, czyli marihuany, kokaina, późniejsze, chemiczne, amfetamina, metamfetamina, ekstazy. No i to niestety ta duża, wielka fala tak zwanych dopalaczy, czyli tych nowych substancji psychoaktywnych, których na rynek rocznie wprowadzane są tysiące. Jest taka specjalna agencja do spraw kontroli narkotyków Unii Europejskiej i z Polski też ośrodki biorą udział w tym, gdzie zgłaszane są wszystkie substancje, jakie są nowe wprowadzane na rynek europejski. To jest taka agencja, która służy temu, żeby właśnie informować się o tym, że powstała jakaś nowa substancja, jest wprowadzona na rynek, że jest jakieś nowe zagrożenie. Jest informata o ilości konfiskat substancji, o ilości zgonów z powodu konkretnych narkotyków, o poziomach narkotyków w ściekach, bo to jest bardzo też nowy sposób monitorowania poziomu stosowania narkotyków w miastach. Tu Kraków bierze udział w tym.
Tak, i też badacie?
Nie, to nie my, nie my badamy, ale jest to zgłaszane i w ten sposób, niestety stwierdzono ostatnio, że poziom kokainy jest wzrostowy w Krakowie w zeszły rok.
Niesamowite, gdzie to można sprawdzić. No, w życiu bym nie przypuszczał, że ścieki mogą być takim...
Ścieki, muszę powiedzieć, jest takie... Też na przykład w ściekach bada się poziom wirusów i stwierdza się poziom zachorowania na jakieś choroby.
To znamy z pandemii,
no
prawda?
No właśnie, więc to też tym samym tokiem idziemy. Też poziomy hormonów są badane w ściekach. Także
a jak my tutaj wyglądamy? Mówię o tych ściekach i tego, co tam się znajduje, czyli na przykład ta kokaina. Jak my wyglądamy na tle innych krajów? Czy pani wie?
Nie wyglądamy bardzo źle. Gorzej jest w Hiszpanii na przykład i w Estonii, gdzie są tendencje wzrostowe, ale niemniej na przykład ilości właśnie zabezpieczonej kokainy były olbrzymie ostatnio. Także tutaj jest wzrost pod tym względem. Na pewno nie jest to narkotyk najczęściej wykrywany wśród pacjentów, bo wiadomo, nie, to jest to narkotyk drogi, ale zdarza się.
A czy to jest bardzo niebezpieczny narkotyk?
Tak. Jak każdy oczywiście. Jeszcze następną grupą, która się ostatnio pojawia, to są takie substancje, które generalnie były wyprodukowane jako leki, pochodne też opiatowe. Wiesz, opiaty są to leki już takiego ostatniego rzutu, które są stosowane przy bólach nowotworowych, przy bólach pooperacyjnych, w czasie operacji. I oczywiście to jest dla nas dobrodziejstwo w tych sytuacjach, prawda? Bo to jest świetnie, że możemy mieć te leki zaordynowane. Ale niestety już od lat zauważa się, że sprzedaż tych leków na rynku nielegalnym, na przykład z receptomatów, wzrasta. To też była już interwencja na poziomie rządowym, że zwracano uwagę na to, żeby nie były wypisywane, czy chociażby fentanyl, bo do nich też należy fentanyl.
Mhm. A czy z fentanylem jest taki duży problem również i w Polsce? Bo to jest bardzo głośna sprawa.
Jest bardzo głośna sprawa, podobnie jak z oksykodonem, ale nie zauważamy tego w naszej codziennej praktyce. Niemniej medycy sądowi, którzy no niestety dokonują już oznaczeń w tkankach zwłok, zauważają tę sytuację.
Cały czas z nami pani doktor Beata Szkolnicka, specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej. Pani doktor, czy organizm może się odtruć sam, czy zawsze jest potrzebna pomoc medyczna? Czy to też znowu jest kwestia dawki?
Oczywiście jest to kwestia dawki, ale nigdy nie należy bagatelizować żadnej sytuacji narażenia na substancje toksyczne, szczególnie jeśli jest to próba podjęta samodzielnie, jakaś próba samobójcza, kiedy ilość tej substancji jest bardzo duża. Ja radzę zawsze, żeby w każdej sytuacji skonsultować się właśnie z lekarzem toksykologiem. On najlepiej poradzi i oceni obiektywnie tą sytuację, dlatego że my będąc, prawda, w jakiejś sytuacji pełnej emocji, możemy nie doszacować pewnych sytuacji. Też zdarzają się niestety sytuacje, może powiem tutaj o paracetamolu, bo to jest lek przeciwbólowy najczęściej stosowany na świecie. W Polsce jest dostępnych około 150 preparatów różnej formulacji i farmaceutycznej, czyli czy tabletki, czy kapsułki, czy syropy dla dzieci, a jest to najczęściej przedawkowywany lek i stosowany w próbach samobójczych.
Paracetamol?
Tak. Jego stosowanie jest pierwszą przyczyną przeszczepu wątroby wśród młodych osób w Wielkiej Brytanii, a drugą w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest to też bardzo, bardzo poważny problem. Lek ten jest nadużywany szczególnie przez dziewczęta, bo generalnie dziewczęta podejmują próby i kobiety podejmują próby samobójcze przy użyciu leków. Ta dawka bezpieczna, która jest tolerowana przez organizm. I tu do tego nawiązałam, bo pyta pan o odtrucie. Właśnie tak. 4 gramy paracetamolu jest dopuszczalne na dobę stosowany w przypadku bólu. Pamiętajmy też, że nie jest to lek przeciwzapalny. To jest tylko lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Więc trzeba się zastanowić, czy warto go zastosować. 5% tego leku jest metabolizowanego w wątrobie do toksycznego metabolitu. Tutaj w ogóle ten organ krytyczny to jest wątroba. Doprowadzamy nadużyciem do toksycznego uszkodzenia wątroby i niestety, w niedawnych nawet tygodniach mieliśmy osobę, która była kierowana do przeszczepu wątroby z powodu takiego zachowania.
A jak duże było to nadużycie?
Już powyżej właśnie tych 8 tabletek już jest sygnałem do tego, żeby skontrolować, jakie jest stężenie paracetamolu we krwi. To jest właśnie bardzo ważna sytuacja, dlatego że jest tutaj odtrutka, którą można w warunkach szpitalnych zastosować, ale tylko w warunkach szpitalnych. Bo tą odtrutką jest N-acetylocysteina, czyli to ACC, które stosujemy przeciwkaszlowo też. Ale musi być podane dożylnie, nie może być podane na ustnie. I już takie są pomysły czasem młodzieży, że dzwonią, bo tu mają kilka tabletek ACC, to może by to wypić i może to pomoże. Nie. Właśnie musi być postępowanie kliniczne, musi być postępowanie szpitalne i jeżeli w ciągu 24 godzin od przyjęcia nawet dużych dawek leków 50-60 tabletek zostanie zastosowane to leczenie, to jest wielka szansa na uniknięcie właśnie tego toksycznego uszkodzenia wątroby, ponieważ dajemy donor substancji, która blokuje ten metabolizm do toksycznego metabolitu.
To przypomnijmy, ta bezpieczna dawka paracetamolu to ile?
4 gramy. 4 gramy. Dla dzieci jest to więcej. Dla dzieci jest to więcej ze względu...
Więcej?
Tak. Ze względu na to, że u małych dzieci jest niedostatecznie wykształcony ten szlak metaboliczny prowadzący do powstania toksycznego metabolitu. Więc nie tak dużo tej dawki się przekształca, ale niemniej dzieci tutaj się wielką fantazją wykazują, bo tak jak mówiliśmy, odkręcają wszystkie syropy, jakie są w domu i wypijają całe butelki, a producenci, chcąc pomóc rodzicom, produkują coraz bardziej skoncentrowane te preparaty i w coraz mniejszej ilości dawki jest ta potrzebna, którą mama musi podać. Więc nawet niewielka ilość wypita już owocuje w tej dużej ilości substancji czynnej.
A czy można się zatruć niewielką ilością na przykład paracetamolu, który jest przeterminowany? Czy jak to działa? Czy on po prostu przestaje działać
nie,
w ogóle?
Nie, leki przeterminowane, tutaj bym nie szła w ogóle, nie. Raczej wtedy możemy powiedzieć, że lek ulega rozkładowi, więc będzie mniej substancji czynnej.
Aha. Czyli on nie jest taki groźny. Tak jak na przykład, bo mówimy przeterminowana żywność. Należy spożyć do i koniec, prawda? No, a lek, on przestaje po prostu działać? Czy
nie,
też może
nie,
być
nie,
toksyczny?
Nie, przestaje działać. Nie, może być toksyczny. Po prostu producent gwarantuje, że do tej daty ta substancja w pełni działa, ale jak ona się rozkłada, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Mhm. Prawda? Bo nie wiemy, w jakich warunkach przebywał ten lek. Czy był narażony na wysoką temperaturę, na światło słoneczne. Nie, tutaj bym się...
Czyli po prostu przeterminowany lek oddajemy do apteki
oczywiście,
w bezpieczne miejsce.
Oczywiście, jak najbardziej.
Mhm. A jak się możemy zabezpieczyć, jak ograniczyć ten kontakt z toksycznym substancjami.
Tak, ja myślę, że jeśli ktoś będzie dysponował czasem, to proponuję zajrzeć właśnie na stronę naszej pracowni informacji toksykologicznej i analiz laboratoryjnej. Mhm. Tam jest taki dokument przygotowany pod tytułem Bezpieczny dom. Gdzie przeanalizując wszystkie pomieszczenia, jakie mamy w domu, kuchnię, łazienkę, garaż, możemy się zastanowić, czy wszystkie substancje, które mogą stanowić zagrożenie, a jest w domu bardzo dużo, znajdują się właśnie w tym miejscu. Też analizując pod kątem tym, kto mieszka. Jeśli są małe dzieci, to wszystko w miejscach niedostępnych dla dzieci. Jeżeli posiadamy źródła spalania i ogrzewania, i to zarówno piecyki gazowe, czy otwarte, no w Krakowie tu jesteśmy już pozbawieni tego, ale to, na to trzeba zwrócić uwagę, bo już ten problem się zaczął, czyli zatrucia tlenkiem węgla. Tlenkiem węgla, do których dochodzi w sytuacjach, kiedy węgiel nie jest spalany w pełni, czyli nie tworzy się dwutlenek węgla, tylko tlenek węgla, z racji braku odpowiedniej ilości tlenu w pomieszczeniu. Czyli to, co sobie robimy, że się szczelnie zamykamy, żeby nie było żadnego, żeby nam nic po pleckach nie wiało, w łazienkach zaklejamy kratki, to jest
nigdy
bardzo...
w życiu tego nie róbmy. Nie zaklejajmy żadnych kratek w łazienkach.
Musi być kratka nawiewowa i wywiewowa. Też bardzo dobrym pomysłem jest zakup czujników tlenku węgla. Prawda? Mhm. Czy też dymu, bo to się może wiązać jedno z drugim. Mhm. Więc tutaj na to, szczególnie w tym jesiennym i zimowym, na zbliżającym się czasie uczulam, bo już telefony o zatrutych osobach z terenu Krakowa do nas dotarły.
I uchylajmy okna, żeby była jakaś wentylacja.
Wentylacja, tak. Mhm.
Pani doktor, a czy wiadomo, w laboratoriach wykrywa się czasem substancje, które w ogóle nie powinny znaleźć się w ludzkim ciele? Zdarza się tak?
No, tak naprawdę te wszystkie substancje, o których mówimy, możemy określić jako ksenobiotyki, czyli kseno, z greckiego obcy, bios, życie, obce dla organizmu. Tych substancji nie powinno tam być, prawda? W większości substancji psychoaktywnych. Jeżeli chodzi o leki, to też naszym zadaniem jest czuwanie nad tym, aby te poziomy leków były właśnie w tym zakresie dokładnie określonym, terapeutycznym. I też zajmujemy się, to się nazywa terapia monitorowana stężeniem leku.
Tak, czyli jak mówiliśmy o tym paracetamolu.
Tak, czyli optymalizacja terapii, żeby leków przyjmować jak najmniej, a żeby ten efekt farmakologiczny był przez lekarzy obserwowany. No, taką sytuacją, która może była dla nas niezwykle ciekawa, to był aspekt, który pojawił się, ponieważ badamy też pacjentów, którzy są w programach detoksykacyjnych i oni mają ściśle określone, jakich substancji w swoim organizmie mieć nie mogą. Czyli, prawda, tych, od których są uzależnieni, dopuszczone są tylko te, które przez lekarza prowadzącego terapię ma pacjent stosować. Po każdej powrocie z przepustki pacjent jest badany. I zdarzyła się kiedyś taka sytuacja, że młoda osoba współpracująca, bardzo dobrze tą terapię przyjmująca i już rokująca bardzo dobrze, wykryto po powrocie w moczu tej pani opiaty. No, wielkie było zdziwienie lekarzy, bo niestety przepisy mówią o tym, że jeśli taka się sytuacja zdarzy, to ta osoba może być relegowana z tego programu. Więc lekarze zaczęli drążyć, rodzina oponowała, twierdziła, że cały czas pani była z nimi, wszyscy razem spędzili ten weekend. No i po dłuższym wywiadzie zbadano też mocz całej rodziny. Okazało się, że wszyscy mieli te opiaty w moczu. Co się okazało? Na deser spożyli makowiec nabyty w jednej z krakowskich cukierni. I tu chciałam właśnie ostrzec państwa, bo myśmy też wtedy zrobili takie doświadczenie. W kilku cukierniach kupiliśmy makowiec i takie ilości standardowe spożyliśmy.
A ja mogę całą blachę makowca.
To zaraz powiem, co zrobić, żeby nie było opiatu w moczu. Ponieważ dlaczego to jest, proszę państwa, groźne? Dlatego, że w każdej kontroli drogowej, jeśli będziemy badani, w ślinie pojawią się opiaty. I w tym momencie niestety wkracza cała procedura odbioru prawa jazdy. ponieważ ta substancja nie może się w ślinie znajdować. Okazało się, że gotowe ciasta z makiem, czy gotowe produkty makowe, cukiernicy, produkując je, sprowadzają masę makową z bardzo różnych rejonów świata, a w Polsce mak sypki dopuszczalny jest tylko w dokładnie określone odmiany niskomorfinowe, które jeśli sami kupimy sobie ten mak w sklepie, sami tą masę makową wykonamy i to ciasto upieczemy, będzie wszystko okej. Ale wszystkie masy gotowe, cukiernicze, kupowane nie są kontrolowane pod tym względem, bo nie jest to ten produkt do kontroli, bo to jest produkt cukierniczy.
Czyli pytajmy, skąd ten mak?
No niestety ten problem w innych też miastach poruszyliśmy wśród naszych kolegów toksykologów i różne produkty kupowane, u wszystkich te opiaty w moczu się pojawiały.
Dobrze, to ile tego trzeba zjeść, żeby to
te, które my
wyszło?
Zjedliśmy, no. były naprawdę standardowe kilka kawałeczków. Także ja myślę, że ja też uwielbiam makowiec, więc też mogę zjeść dużą ilość, więc myślę, że na pewno wtedy, gdyby nas zbadano, to... Bo niestety, jaki dalszy jest problem? W procesie analitycznym nie jesteśmy w stanie, ani my, ani laboratoria kryminalistyczne i sądowe, stwierdzić, że to było z maku. Czy to jest mak, czy to jest przedawkowany lek, czy nielegalny produkt. To ten sam wynik.
Pani doktor, to w takim razie przypomnijmy, gdzie szukać tych rzetelnych informacji o toksynach i zatruciach, adres waszej strony, no i gdzie szukać pomocy, gdy już się czymś zatrujemy. Odpukać.
Tak, na pewno mogę jeszcze raz przypomnieć ten numer telefonu alarmowego całodobowego 411 krakowskiego, 411 99 99. Na stronach szpitala też można znaleźć telefon do naszej pracowni lub też na stronach Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Kolegium Medicum UJ. Też informacje pewne są zawarte dotyczące właśnie bezpiecznego domu, bezpiecznego zbierania grzybów, listy roślin, które mogą...
A ta strona Bezpieczny Dom, to właśnie jak ona się nazywa?
To jest właśnie w ramach tej strony naszej pracownianej, kolegialnej, Kolegium Medicum UJ. W tej chwili, ponieważ ja już ileś lat pracuję w tym naszym telefonie alarmowym, w tej chwili głównymi pytaniami zaczynają się od czegoś takiego, że przeczytałem w internecie, że i chciałem się upewnić, czy to jest prawda. To zupełnie straciło tą rolę, którą była i to były powołane ośrodki informacji toksykologicznej jako takie banki danych, gdzie ludzie nie było tak wiele drukowanych, prawda, dokumentów, z jaką substancją mamy do czynienia. Wtedy my posiadaliśmy karty toksyczności substancji i też zachęcam do tego, jeśli kupujemy jakiś produkt, są karty charakterystyki danych poszczególnych farb, środków czystości. One są dostępne. Możemy przeczytać, co jest w składzie, który organ jest szczególnie zagrożony, prawda? Jak się zabezpieczyć przy stosowaniu tych produktów. Tylko właśnie, aby korzystać z takich stron. No niestety, z drugiej strony jest bardzo dużo forów dostępnych, szczególnie dotyczących substancji psychoaktywnych, które szkolą młodzież, co, jak, gdzie i kiedy.
Dzwońmy i słuchajmy specjalistów. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF24. Dzisiaj naszym gościem była pani dr Beata Szkolnicka, specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej, zawodowo związana z Pracownią Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Kolegium Medicum UJ oraz Pracownią Toksykologii Zakładu Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pani doktor, serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.